Świat wolny w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w to środowe popołudnie w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego, audycji, w których mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom. Program realizuje dziś Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. A co przygotowaliśmy na dziś? W programie będziemy apelować o pomoc dla Amelki, która od urodzenia jest obarczona szeregiem schorzeń i chorób, ma zaledwie 2 lata życia za sobą, ale też wiele przeżyć, walka o jej zdrowie wciąż trwa. Potrzeb wiele, ale przede wszystkim aktualnie to turnusy rehabilitacyjne i codzienne, systematyczne ćwiczenia, co generuje koszty. Koszty, które przewyższają oczywiście możliwości finansowe rodziny. Stąd też zbierane są środki finansowe, między innymi w internecie. Powiemy, jak można tutaj jeszcze pomóc. To w drugiej części programu, a rozpoczniemy od publikacji zdjęć. Jakie są zasady, na przykład co nam wolno, a co, na co musimy zwrócić uwagę przy ich zamieszczaniu w mediach społecznościowych. A na zakończenie wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Przypominam, Pogotowie Radiowe to program prewencyjno-poradnikowy, interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Przedstawiamy tych, którzy pomagają innym. Pomagamy Państwu, ale też informujemy, podpowiadamy pewne rozwiązania, a nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, ale też musimy pamiętać o obowiązkach i wywiązywać się ze wszelkich zobowiązań, pamiętać o ważnych datach i terminach. Państwa pytania do ekspertów przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11. Tam też można dzwonić w sprawach interwencyjnych. Można do nas również pisać i pocztą tradycyjną, i mailowo. Wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin. Do 13:00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Zaczynamy od internetu, bo jak wiemy, to dobrodziejstwo naszych czasów, ale też i wiele zagrożeń i musimy pamiętać, że właśnie w internecie nie jesteśmy anonimowi. Co nam wolno, na co trzeba uważać, by nie narazić się na przykład przy publikacji zdjęć? O tym radca prawny Aneta Bernat.
Przede wszystkim działając w internecie, tak jak pani redaktor powiedziała, nie jesteśmy w żaden sposób anonimowi. I musimy brać pod uwagę, że tak samo jak w świecie rzeczywistym, tak samo w internecie obowiązują nas przepisy prawa. Nie tylko kodeks cywilny, przepisy takie szczegółowe, ale też kodeks karny, czyli za określone działania grożą nam określone sankcje. Zarówno na polu właśnie tym cywilnym, jak i karnym. I teraz to jest kwestia, co my chcemy, do czego my używamy tak naprawdę tego internetu. Jeżeli skoncentrowalibyśmy się na naszej działalności, na przykład w social mediach, to tam przeważnie wrzucamy różnego rodzaju zdjęcia, grafiki, różnego rodzaju filmy. I takie podstawowe pytanie i najczęstsze naruszenie, jakie zdarza się właśnie w związku z korzystaniem z różnego rodzaju platform, tych w cudzysłowie social mediów, to zamieszczanie cudzych materiałów, czyli łamanie tak naprawdę czyichś praw autorskich. Kolejna kwestia to łamanie przepisów związanych z wizerunkiem. Jeżeli zamieszczamy jakieś zdjęcie, my wpuszczamy je do przestrzeni publicznej. I teraz pytanie, kto jest na tym zdjęciu? I czy ta osoba, która jest tam uwidoczniona, może być to na przykład grupa przyjaciół, wyraziła zgodę nie na zrobienie zdjęcia do archiwum prywatnego, bo to nie wymaga czyjejś zgody, tylko czy wyraziła tą zgodę właśnie na zamieszczenie w przestrzeni publicznej.
Jeżeli to jest zdjęcie wykonane gdzieś podczas wędrówek na szlaku, czy gdzieś w centrum, gdzie są inne osoby również na zdjęciu, czy tutaj też musimy uważać, musimy mieć zgody od tych osób, które gdzieś tam się pojawiły, albo musimy zamazać twarze, czy jakkolwiek sylwetkę tych osób, które gdzieś tam się wydali, pokazały.
W takiej kompozycji zdjęcia istotne jest, czy te osoby stanowią istotny element tej fotografii, czy po ich usunięciu kompozycja zdjęcia, przesłanie, to co chcieliśmy tym zdjęciem powiedzieć, pokazać, zmienia się czy nie. Ogólnie przepisy mówią, że jeżeli jakieś osoby stanowią tło, nieistotne tło, gdzieś są w oddali, to my nie musimy zbierać od nich zgody, czyli na takiej wycieczce nie będziemy musieli biegać do każdej osoby, która niechcący nam weszła w kadr, czy stanowi tło większej całości. Natomiast te osoby, które są pierwszoplanowe, przykładowo jeżeli jesteśmy na wycieczce, powiedzmy, że organizator tej wycieczki będzie robił nam zdjęcia, kto jest i jak idzie. I są jakieś dwie osoby pierwszoplanowe. To umieszczenie tego zdjęcia z tymi dwoma osobami pierwszoplanowymi i inne osoby, które tam chodzą w tle, to od tych dwóch osób pierwszoplanowych zgoda na taką publikację, jeżeli chodzi o publikację wizerunku, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych tych osób. Bo pamiętajmy, że wizerunek to są również dane osobowe i jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, albo jeżeli przedsiębiorca chce takie nasze zdjęcie przetwarzać, to on przetwarza dane osobowe i powinien albo mieć naszą zgodę, albo jeżeli inna podstawa jest przetwarzania, to tą podstawę przetwarzania oczywiście nam wskazać.
Jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, prywatnie, wrzucamy, teraz jest taka moda na to, żeby wrzucać do sieci zdjęcia z lat szkolnych, z dzieciństwa, gdzie na zdjęciu pojawiają się inne osoby, powiedzmy z klasy, z grupy. Czy tutaj musimy mieć zgodę każdej z tych osób, jeżeli to jest jakaś paczka, jakieś grupowe zdjęcie?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Wszystko zależy od kontekstu zdjęcia. Tak naprawdę te prawa autorskie powinny być rozstrzygane i interpretowane bardzo indywidualnie w zależności od przypadku. Linia taka orzecznicza mówi, że jeżeli to jest zdjęcie klasowe, wykazujące całą klasę, nieważne z jakiego okresu ono pochodzi. Tutaj mogę tylko wskazać, że ochrona danych osobowych, przykładowo to do przedsiębiorców, nie dotyczy osób zmarłych, ale ten wizerunek, tak? Czyli mówimy o osobach fizycznych, prywatnych. Więc jeżeli jest to zdjęcie klasowe, to przyjmujemy, że nie musimy mieć takiej zgody, bo wyjęcie jednej z osoby z klasy nie spowoduje, że to, co chciało to zdjęcie powiedzieć, czyli to jest klasa 8D przykładowo, powie nagle coś innego. Bo pytanie, czy byli wszyscy w szkole, czy nie było wszystkich w szkole, pokazujemy klasę, tak? Ale jeżeli to jest na przykład przedstawienie na tym zdjęciu dwóch osób, które rozmawiają, coś robią, nie wiem, grają w piłkę, tak? No to tutaj już w mojej opinii zdecydowanie powinniśmy mieć zgodę takiej osoby. Taka zgoda może być tą zgodą dorozumianą, tak? Czyli powiedzmy, mogę ci zrobić zdjęcie, mogę wrzucić na Facebooka? Tak, możesz. Albo umawiamy się z klasą, że tak jak był taki portal Nasza Klasa, że słuchajcie, to zamieszczamy nasze zdjęcia i wszyscy tak jakby wyrażają na to zgodę. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że rzeczywistość poza salą sądową nie istnieje. Czyli na sali sądowej istnieje tylko taka rzeczywistość, jaką my jesteśmy w stanie na tą salę sądową zanieść. A to oznacza, że musimy się zawsze zastanowić, jakimi dowodami na tą salę sądową zaniesiemy naszą prawdę.
No, grzecznościowo też wypadałoby zapytać o zgodę.
Zdecydowanie.
Bo nie każdy chce, żeby ten wizerunek sprzed lat 10, 20 czy 30 się pojawiał, bo sobie może tego nie życzyć.
Ale to jest bardzo ciekawy wątek, bo poza tą klasyką ochrony wizerunku jeszcze dochodzi właśnie jakieś zniesławienie, ośmieszenie, pytanie w jakiej sytuacji jest to zdjęcie zrobione, z jaką miną, kim ta osoba tak naprawdę teraz jest i w jaką sferę jej wkraczamy, gdzie to zdjęcie publikujemy. No jeżeli na przykład zajmuje bardzo eksponowane stanowisko, a my opublikujemy to gdzieś na ogólnym dostępnym forum i będzie to zdjęcie jakieś w jakiejś mierze ośmieszające, to możemy spotkać się z zarzutem, nie mając zgody tej osoby na to, że na przykład no właśnie tu ją w jakiś sposób ośmieszamy. Przekraczamy tą sferę, bo my nie potrzebujemy zgody osób, które zajmują stanowiska publiczne, które są fotografowane i później umieszczane te zdjęcia uwidaczniające ich pracę w związku z zajmowanym stanowiskiem, albo ze strefą życia prywatnego, którą one zgadzają się upublicznić. No i tutaj mamy jakieś zdjęcie, powiedzmy, w ośmieszającej sytuacji, ale Państwo zobaczą, że z życia prywatnego tej osoby, czyli my już wtedy nawet nie jesteśmy chronieni tym faktem, że publikujemy zdjęcie osoby publicznej.
A skoro o ośmieszaniu mowa, to już po przerwie powiemy o memach tak ostatnio popularnych.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o publikacji zdjęć w mediach społecznościowych, w internecie, czyli tak naprawdę w strefie publicznej. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy w sieci anonimowi i warto tutaj wiedzieć, co nam wolno. Coraz więcej pojawia się tak zwanych memów. Gdzie tutaj jest granica, żeby nie popaść w konflikt z prawem?
wszystko zależy od tego, kim jesteśmy jako twórca tego memu, tak? I tutaj koncentrując się, że jesteśmy taką osobą totalnie prywatną, bo inna już zupełnie będzie tutaj historia w przypadku, jeżeli mamy osoby wykonujące to w związku ze swoją działalnością gospodarczą, czyli jakieś przedsiębiorstwa, ale jesteśmy osobą fizyczną. Pierwsza kwestia, skąd mamy materiał do tego memu? Czy to zdjęcie przykładowo, na które chcemy nanieść coś tutaj w kontekście tego wizerunku z tą osobą, jest naszego autorstwa, czy jest autorstwa cudzego? Tak naprawdę zgodnie z prawem powinniśmy, używając jakichś cudzych materiałów, podać autora i źródło, tak? Ewentualnie, jeżeli nie znamy pochodzenia, to wtedy wskazać, że jest to na przykład dzieło autora nieznanego. Więc to jest pierwsza kwestia, skąd mamy ten materiał nasz źródłowy. I teraz, co my chcemy zrobić w tym memie? Bo krytyka, zwłaszcza osób publicznych, jest dopuszczalna. Tak? Tak jak robią to kabarety, my się możemy śmiać, my możemy to parafrazować, możemy to parodiować i to jest dozwolone, ale musimy bardzo uważać, żeby ta parodia osób właśnie publicznych była związana z wykonywaną przez nich pracą, z zajmowanym przez nich stanowiskiem. I tu jeżeli chodzi o zdjęcia na przykład wkraczające w sferę życia prywatnego, to mogą być to wykorzystane materiały, ale z tej strefy życia prywatnego, która przez te osoby została dopuszczona do tak zwanej opinii publicznej. Tak? Czyli nie może być to zdjęcie gdzieś zrobione z ukrycia, zza krzaka, że ta osoba nie wie, na przykład jest w jakiejś intymnej sytuacji. Więc to jest pierwsza kwestia tego zdjęcia. I teraz te nasze teksty nie mogą być tekstami, które będą obrażały, które będą wyśmiewały inne kwestie niż te właśnie związane z wykonywaną pracą. My możemy nie zgadzać się z jakimiś podjętymi decyzjami, z jakimś zachowaniem danej osoby i możemy się z tego śmiać. No ale wszystko w granicach tej przyzwoitości, jednakże cenzury też językowej, kwestia nanoszenia niestosownych nie tylko słów, ale jakichś takich właśnie obrazków, które tutaj mogłyby kogoś gorszyć. I wpuszczanie, czyli wpuszczenie tego do sieci publicznej, czyli działanie w kierunku naruszenia dobra osobistego tej osoby.
Czyli w niecodziennych sytuacjach, nawet jeżeli to będzie wójt, dyrektor, burmistrz, czy ktoś, kto zajmuje jakieś stanowisko, nie możemy w takich sytuacjach publikować zdjęcia.
Czy jeżeli to jest ta osoba, powiedzmy, że urzędnik, tak, w związku z zajmowanym stanowiskiem, powiedzmy, wygłasza jakąś prelekcję, jest przy jakichś uroczystościach organizowanych przez daną, powiedzmy, gminę, tak, które tutaj występują publicznie, nie wiem, jest to w urzędzie, to takie kwestie przedstawia ta osoba. Albo na swój publiczny profil oficjalny wrzuca, nie wiem, zdjęcie, że po pracy relaksuje się przykładowo łowiąc ryby, tak? Ale on to dopuszcza do opinii publicznej. Tak, żebyśmy byli całkowicie zgodnie z prawem, to wchodząc w posiadanie tego zdjęcia, jeżeli nie jest to nasze zdjęcie, nie my je zrobiliśmy, no to pierwsza kwestia, powinno być na tym zdjęciu czy pod spodem podane źródło i autor. I teraz my możemy komentarz, ale do jego pracy. Do jego pracy, tak? Nie możemy przykładowo pokazując kogoś przy pełnieniu tych obowiązków, powiedzmy przy jakiejś imprezie, zrobić komentarz, nie wiem, nawiązujący, że wygląda jak jakieś, powiedzmy, zwierzę, tylko możemy komentarz na przykład do tego, czy nam się to podobało, czy nam się nie podobało, czy to była rozrzutność finansowa, musi się to wiązać z wykonywanymi obowiązkami, z tym, co ten człowiek robi i z tym, co ten człowiek robi zawodowo. Czyli tak jak powiedziałam na początku, my się możemy śmiać, my możemy parodiować, ale nie możemy naruszać dobrego imienia i znieważać tej osoby.
Mówiła Aneta Bernat, radca prawny. Temat szeroki i bardzo ważny, będziemy więc do tego powracać. Jeżeli mają Państwo pytania w tej kwestii, czekamy na pytania. Można je przesyłać drogą mailową, pocztą tradycyjną, albo też pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11.
Pogotowie radiowe.
A teraz w programie będziemy apelować o pomoc dla Amelki, która od urodzenia jest obarczona szeregiem schorzeń i chorób. Ma zaledwie 2 lata życia za sobą, ale też i wiele przeżyć. Walka o jej zdrowie wciąż trwa. Potrzeb jest wiele. Przede wszystkim aktualnie to turnusy rehabilitacyjne i codzienne systematyczne ćwiczenia, co generuje koszty, które przewyższają możliwości finansowe rodziny. Stąd też organizowane są zbiórki. Zanim powiemy, jak można pomóc, historię Amelki przedstawi mama dziewczynki Paulina Kowalczyk.
Amelka przyszła na świat 1 stycznia 2021 roku. Obecnie ma ukończone 2 latka i już w 3. dobie życia przesiewowe badanie słuchu wykazało nieprawidłowości na obu uszach i w związku z tym wydali nas ze szpitala jako w stanie dobrym, bez przeprowadzenia dodatkowych badań i skierowali do poradni audiologicznej. I tam właśnie zaczęła się cała diagnostyka co do niedosłuchu. Dopiero w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach poprzez badanie ABR właśnie okazało się, że Amelka ma obustronny niedosłuch w stopniu umiarkowanym. A potem okazało się około 6 miesiąca życia, że Amelka ma wiotkość mięśniową i stawową. I ogólnie podejrzewana jest choroba genetyczna. Amelka nosi aparaty słuchowe na obu uszach i na swój wiek porusza się raczkując. Jeszcze nie chodzi, nie stoi samodzielnie, więc codziennie jest rehabilitowana przeze mnie w domu metodą słuch i mowę i też z pomocą fizjoterapeutów i surdologopedów i innych specjalistów właśnie w Lublinie.
Amelka na co dzień musi być rehabilitowana także ruchowo.
Tak, to jest właśnie metoda Wojty, fizjoterapeutyczna, po której Amelka bardzo ładnie zaczęła reagować, bo Amelka jeszcze nawet nie siedziała posadzona. No, można powiedzieć, że przelewała się przez ręce i dopiero po wyjściu z Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie tam też inną chorobę genetyczną podejrzewali, która została wykluczona, wspólnie z inną fizjoterapeutką z Lublina, pojechałyśmy do doktor fizjoterapii do Warszawy, no i ona trafiła jakby tą metodą fizjoterapeutyczną i po 6 tygodniach, po 6-8 takich intensywnych ćwiczeń codziennie, dzień w dzień, ćwiczyłam z nią 4 razy dziennie, bo teraz około 3-4 razy dziennie, usiadła sama. Też wyjeżdżamy do innych miast. Amelka teraz będzie wymagała wkładek ortopedycznych. W listopadzie tamtego roku nieszczęśliwie złamała nóżkę. Przez 4 tygodnie braku rehabilitacji cofnęła mi się o 5 miesięcy. Więc wszystko, co wypracowałyśmy, to musiałyśmy od początku dosłownie rzeźbić. No i teraz też zbieramy na turnusy rehabilitacyjne, które są dosyć kosztowne, bo koszt jednego turnusu to jest 5,5 tysiąca złotych, które właśnie wspomoże tą rehabilitację i słuchu, i mowy, i też ruchową. Także no, są duże te koszty właśnie, bo głównie Amelka jest rehabilitowana prywatnie.
Rehabilitacja przynosi oczekiwane efekty, ale musi być systematyczna.
No bez tego to przede wszystkim i bez słuchu, mowy i ruchowej, no to Amelka nie będzie prawidłowo funkcjonować. Teraz mamy w związku z tą niepełnosprawnością słuchu opóźniony rozwój mowy. Amelka głównie komunikuje się gestami. Są słowa, ale każde te słowo to jest no walka. Trzeba z niej bardzo dużo wyciągać, bardzo dużo pracować dzień w dzień, żeby ta mowa nam wreszcie ruszyła i żeby mogła się komunikować werbalnie. Z tym, że no właśnie po tym złamaniu nóżki też i cofnęła się i bardzo urosła przez 4 tygodnie i przez to, że nie było tej ruchowej rehabilitacji, no to mięśnie bardzo się osłabiły. I pojawiła nam się skolioza kręgosłupa, której teraz no, musimy bardzo pilnować i naprostować jakoś ten kręgosłup, żeby potem nie wymagała operacji.
Jak możemy pomóc, bo taka rehabilitacja, leczenie to duże koszty, które przewyższają możliwości finansowe rodziny, stąd też zbierane są środki finansowe. Gdzie?
Amelka jest obecnie pod opieką Fundacji Serca dla Maluszka. Tam można przekazywać dla niej 1,5% podatku. I ta fundacja założyła dla nas, na moją prośbę, dodatkową zbiórkę Pomagam i zbiórka ta jest na właśnie turnusy rehabilitacyjne, na dodatkowe właśnie rehabilitacje, na wkładki ortopedyczne, które będziemy w kwietniu jechać wyrabiać, no ale w związku z tym, że dziecko ciągle rośnie, to zapewne będzie na wymianę jeszcze w tym roku, na następne. No, jesteśmy na Instagramie, tam nasz profil nazywa się Baw się, ucz się, poznawaj. I tam na samym początku to tak sobie zapisywałam właśnie pomysły na ćwiczenia z Amelką, na takie kreatywne zabawy, tworzenie tych zabaw w domu, taka właśnie rehabilitacja poprzez zabawę. No i tak od niedawna zaczęłam dodawać też właśnie, jak to u nas wygląda codzienność z tą rehabilitacją. I też utworzyłam drugie konto, licytacje dla Amelki, na którym można wesprzeć tą zbiórkę na Pomagam dla Amelki poprzez zakup wystawionych tam rzeczy.
Zachęcamy Państwa do pomocy. Jeżeli ktoś chciałby, mógłby wesprzeć Serce dla Maluszka, tam można dokonywać wpłat, także w mediach społecznościowych, wszędzie tam, gdzie Amelia Kowalczyk się pojawi, pomoc dla Amelki. Także link do zbiórki mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Tam też możemy zobaczyć Amelkę na zdjęciu, która do nas się szczerze uśmiecha. A w Radiu Lublin trwa Pogotowie Radiowe. Teraz wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, który przedstawi Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Українці, які перебувають в Польщі, можуть оформити ID-картку громадянина України, закордонний паспорт України, а також обміняти або продовжити свої українські права. Перелік документів є стандартним, як і в тих паспортних сервісах, які знаходяться на території України. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сторінках паспортних центрів. Такі центри знаходяться в Варшаві, Кракові, Гданську і Вроцлаві. Відповідна сторінка до міст: wroclaw.paszport.org.ua, gdańsk.org.ua, warszawa.paszport.org.ua i krakow.paszport.org.ua. Громадяни України з інвалідністю та їх опікуни, які проживають в місті Люблін, можуть скористатись допомогою інформаційного центру для людей з інвалідністю. Там вам допоможуть і нададуть всю важливу інформацію. Центр знаходиться за адресою Томаша Зана, 38, кабінет 014А. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Вам нададуть більше інформації за номером 81-466-3083.
Пам'ятай.
Фонд «Авалон» в Польщі допомагає біженцям з України з інвалідністю. Більше інформації можна дізнатись за номером телефону 790-688-222. Номер гарячої лінії допомоги для біженців з України – це +48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером.